Dzień dobry panu, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy radia.
Zacznijmy od tego, co wczoraj działo się w Sejmie. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym w kształcie proponowanym przez rząd została przegłosowana. Za było 233 posłów, 207 przeciw, 12 wstrzymało się od głosu. Teraz ta nowela trafi do prezydenta. Czy spodziewa się pan, że Andrzej Duda podpisze ją i zakończy się ta historia z Krajowym Planem Odbudowy i jego blokowaniem przez Brukselę?
Nie wiem, jaka będzie decyzja pana prezydenta, ale bardzo liczę na to, że będzie pozytywna, bo ta brazylijska telenowela powinna się już zakończyć. Potrzebujemy bardzo środków z Krajowego Planu Odbudowy, nawet bardziej niż jeszcze kilka lat temu. Doskonale widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jak bardzo potrzebna jest modernizacja naszej armii, a na to potrzeba środków. Więc jeżeli chcemy z jednej strony szybko modernizować naszą armię, kilka dni temu dotarła do nas bardzo dobra wiadomość o wyrażeniu zgody przez Stany Zjednoczone na dostawy do polskich najnowocześniejszych zestawów rakietowych HIMARS. Jeżeli Polska by rzeczywiście kupiła je w takiej ilości, miałaby najsilniejszą armię rakietową, część rakietową naszej armii na kontynencie europejskim, poza Rosją oczywiście. No ale jeżeli chcemy szybko dozbrajać się, a jednocześnie utrzymać wysoki poziom wzrostu gospodarczego, tak żeby nie rosło bezrobocie w Polsce, to potrzebujemy również środków zewnętrznych, takich jak KPO. I ten kompromis z Brukselą był po prostu bardzo potrzebny, jak pan wie, od wielu miesięcy o niego apelowałem.
Czy nie obawia się pan, że Unia Europejska, Parlament Europejski stwierdzi, no dobrze, ten kamień milowy tak zwany został wypełniony, ale dorzućmy jeszcze takie 3, 4, 5, 10, 20?
Skłamałbym, gdybym powiedział, że takich obaw nie mam, bo te relacje z Brukselą są od lat napięte i myślę, że w dużej mierze ze względu na złą wolę Komisji Europejskiej, która składa się z polityków, w większości są to politycy zasiadający w tych samych międzynarodówkach, co nasza opozycja i po prostu czasem chcą opozycji pomóc dojść do władzy, ale wydaje mi się, że w tej sprawie tyle już powiedziano, tyle napisano, że byłaby to już naprawdę olbrzymia kompromitacja Komisji Europejskiej. Myślę, że jednak zdecydowana większość komisarzy nie jest na taką kompromitację gotowa.
Jest pan doświadczonym europosłem. Jak pan patrzy na tą aferę korupcyjną, którą no, już nazwali dziennikarze Qatargate, ale są też głosy, że to wcale nie Qatargate, tylko Russiagate i że to wierzchołek góry lodowej, że tej kontroli w Parlamencie Europejskim po prostu nie ma.
Zasiadam w Parlamencie Europejskim rzeczywiście już od kilku kadencji. Współpracowałem wcześniej z parlamentem jako członek sejmowych czy senackich komisji do spraw Unii Europejskiej, ale nie przypominam sobie tego rodzaju afery. Jest ona chyba z całą pewnością największym skandalem korupcyjnym w historii Parlamentu Europejskiego. Nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że w parlamencie i to na najwyższych stanowiskach są osoby, które w ten sposób są korumpowane walizkami pełnymi gotówki. To są obrazki z jakichś tanich filmów sensacyjnych, ale zgadzam się z głosami, że no jest to tylko czubek góry lodowej, dlatego że pamiętajmy, Rosja miała znacznie więcej motywów, potrzeb dla zachowania swoich interesów w różnych instytucjach europejskich, w tym Parlamencie Europejskim. Rosja walczyła o kluczowe sprawy z punktu widzenia swojej egzystencji. Dla Kataru relacje z Parlamentem Europejskim to były przede wszystkim kwestie wizerunkowe bądź ruchu bezwizowego. No więc jeżeli Katar był w stanie za kilka milionów euro kupić tak wielu polityków i to naprawdę czołowych polityków europejskiej lewicy, to możemy sobie tylko wyobrazić, jak wielu skorumpowanych polityków, urzędników miała na swoim koncie Rosja, a widzimy i widzieliśmy w przeszłości wiele bardzo dziwnych decyzji, choćby decyzja z 2018 roku, kiedy Komisja Europejska po 6-letnim śledztwie umorzyła tak naprawdę śledztwo wobec Gazpromu, nie karząc Gazpromu żadnymi karami. Gazprom był przekonany, że że te kary będą dotkliwe, mógł odetchnąć z ulgą. 2018 rok to był jeszcze moment, kiedy można było zatrzymać rosyjską machinę wojenną. Niestety w wyniku tej decyzji, skandalicznej decyzji, kolejne miliardy euro popłynęły ze strony Niemiec i innych państw tworzących Nord Stream 1 do Rosji, posłużyły Putinowi do wydatków na zbrojenia. Efekt tego widzimy dzisiaj na Ukrainie, więc te decyzje, które podejmowano na korzyść Rosji w parlamencie, w Komisji Europejskiej, powinny być w tej chwili bardzo szczegółowo zbadane przez śledczych.
Jak pan ocenia właśnie w tym momencie, w tej sytuacji zdecydowanie Parlamentu Europejskiego o tym, żeby procedować wniosek o uchylenie immunitetów czterem posłom Prawa i Sprawiedliwości, Beacie Kempie, Patrykowi Jakiemu, Beacie Mazurek i Tomaszowi Porębie? Dlaczego to się dzieje w tej chwili i może wyjaśnijmy, co to za sprawa?
To jest sprawa, o której można mówić tylko w kategoriach humorystycznych, chociaż no jest poważna, bo jest to jakiś element nękania parlamentarzystów. Przestępca, który w Polsce został skazany wyrokiem sądowym za malwersację, za kradzież po prostu, który ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości za granicą, oskarżył kilka lat temu grupę polskich polityków o to, że rzekomo szerzą nienawiść, ponieważ na swoich mediach społecznościowych podali dalej oficjalny spot wyborczy z 2018 roku. I sprawa toczyła się przez wiele lat, zainteresowani o tym nie wiedzieli, aż wreszcie polska sędzia postanowiła nadać dalszy bieg tej sprawie i na wniosek właśnie tego kryminalisty przekazała ją dalej do Parlamentu Europejskiego. Tam znowu utknęła na bodaj półtora roku i teraz w przededniu kampanii wyborczej, a to jest istotne, bo Tomasz Poręba jest szefem tej kampanii, nagle wraca pod obrady parlamentu i jest wniosek o uchylenie immunitetu. No, można powiedzieć, można było się z tego śmiać, gdyby nie to, że sprawa jest jednak poważna, bo pokazuje z jednej strony, jak wielu polskich sędziów jest zaangażowanych politycznie. To nie dotyczy wszystkich, oczywiście to nie dotyczy nawet większości, ale wielu z nich nie jest w stanie powstrzymać swoich politycznych zapędów, nie jest w stanie ukryć swoich politycznych poglądów. No a z drugiej strony administracja Parlamentu Europejskiego, która nie była w stanie sobie przez lata poradzić z gigantycznym skandalem korupcyjnym, patrzyła przez palce na działalność ludzi ewidentnie działających na rzecz innych krajów za pieniądze, a z drugiej strony no w tej sprawie ewidentnie politycznej no idzie na rękę polskiej opozycji, bo uruchomienie takiej procedury akurat teraz służy temu, żeby z jednej strony przykryć Katargate w polskich mediach, odebrać mu część zainteresowania medialnego i skierować go w inną stronę, a z drugiej strony nękać polityków innej opcji.
Wspominał pan o wyborach, które rzeczywiście już no, lada moment. Co z planami i zmianami w prawie wyborczym? Czy głosy opozycji, które mówią, że to jest zmiana zasad gry w trakcie meczu, że tego nie wolno robić. Jak pan reaguje na takie słowa? Ideą chyba jest to, by zwiększyć jednak frekwencję w trakcie wyborów. Czy to jest główne założenie tej zmiany?
Tak, w Polsce frekwencja należy do najniższych w Europie. Boleśnie się o tym przekonaliśmy kilka tygodni temu, kiedy w Czechach, naszego południowego sąsiada, odbywały się wybory prezydenckie, w których frekwencja przekroczyła 70%. U nas ta frekwencja ledwo przekracza 50%, a czasem w niektórych wyborach spada. Jednym z powodów tak niskiej frekwencji jest wykluczenie komunikacyjne bardzo wielu wyborców. Szczególnie na wsi lokale wyborcze są oddalone od siebie o kilka kilometrów i ludzie, którzy nie posiadają własnego samochodu, są uzależnieni na przykład od rodziny, a ludzie starsi bardzo często tego dnia w niedzielę nie są w stanie dotrzeć do lokalu wyborczego. Więc wszystkie pomysły, które nie tylko dotyczące mieszkańców wsi, które pozwolą ułatwić im akt głosowania, przecież to jest najważniejszy akt w demokracji parlamentarnej, są dobrymi pomysłami. Naprawdę dziwię się, że są politycy w Polsce, którzy to zwalczają. To są politycy dokładnie tej samej partii, która swego czasu robiła kampanię Zabierz babci dowód, Kiedyś to była, można powiedzieć, to był żart, apelujący o to, żeby osoby starsze nie głosowały. Dzisiaj, jak widzimy, są politycy w Polsce, którzy naprawdę chcą zmniejszyć prawdopodobieństwo, żeby osoby starsze, bardziej schorowane na wsi nie wzięły udziału w głosowaniu. A przecież wybory w Polsce są powszechne i każdy jest równy, każdy głos jest równy. Jeśli chodzi o termin zmiany ustawy, kodeks wyborczy, to przypomnę, że w 2011 roku, 12 lat temu, rządząca wówczas Platforma Obywatelska w koalicji z PSL-em w styczniu, a wybory były w październiku, więc dokładnie na tym samym etapie dokonała zmian fundamentalnych.
Tak, tam wchodziło tak, głosowanie korespondencyjne dla...
A przede wszystkim wprowadzono po raz pierwszy wybory większościowe do Senatu. Do 2011 roku, przypomnijmy, były kilkumandatowe okręgi do Senatu. W 2011 roku w styczniu wprowadzono jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu, czyli wybory większościowe. Fundamentalna zmiana. Wprowadzona notabene nie w Sejmie, bo ona w Sejmie upadła, tylko poprawką do Senatu, więc jeszcze w ostatnim możliwym momencie procesu legislacyjnego.
Czy pana zdaniem uda się wprowadzić te zmiany?
No, dopóki oczywiście proces legislacyjny nie został zakończony, dopóki nie mamy podpisu prezydenta, to trudno to przesądzić z całą pewnością.
Ale Republikanie będą głosować za, rozumiem.
Tak, głosowaliśmy za w Sejmie, będziemy głosować za w Senacie.
Panie pośle, na koniec sprawa dotycząca młodzieży. Wasz projekt dotyczący zakazu promocji i sprzedaży napojów energetycznych młodzieży do 18 roku życia. Tutaj są informacje, że ten projekt znajdzie poparcie wszystkich sił politycznych w polskim parlamencie. Skąd pomysł na takie ograniczenie? Ja pamiętam ograniczenia w sklepikach szkolnych dawno temu, kiedy już nie można było kupować drożdżówek, no ale teraz wychodzimy trochę dalej, bo wychodzimy na zewnątrz szkół i ten zakaz miałby obowiązywać w sklepach wszystkich. Dlaczego?
Już tłumaczę, ja sam jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o wprowadzenie rozmaitych zakazów. Uważam, że zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim to powinna być ostateczność w sytuacji, w której branża sama nie jest w stanie wprowadzić jakichś regulacji. Tu nie chodzi o cukier, który też oczywiście uzależnia w przypadku dzieci. Tu chodzi o substancje znacznie bardziej niekorzystne dla zdrowia, czy substancje, które mogą być dużym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia dzieci, czyli o kofeinę i taurynę. Mamy w Polsce szereg energetyków, które są moim zdaniem produkowane specjalnie z myślą o dzieci. Są nawet firmy, które robią energetyki w postaci przypominające musy owocowe, zachęcające wręcz dzieci do konsumpci. Mamy
Muszę się przyznać, panie Europośle, że przez przypadek prawie dla swojego czterolatka taki kupiłem, bo na tej samej półce był z musami owocowymi mus energetyzujący. To prawda, więc to nie jest zbytnio kontrolowane i widać, że to jest nastawione na ten rynek młodych, bardzo młodych ludzi.
No więc właśnie, i o ile oczywiście pan kontroluje mniej więcej, co pije pański czteroletni syn, to w przypadku nastolatków, którzy wychodzą podczas przerwy ze szkoły i mają kilkanaście minut, idą do pobliskiego sklepu, kupują 1,5-litrową butelkę takiego napoju, w 3-4 osoby ją rozpijają w 10 minut, no to może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych, do palpitacji serca itd. Są na to liczne raporty. Wielokrotnie w tej sprawie zabierał głos Rzecznik Praw Dziecka. Oczywiście mamy w tej sprawie do czynienia z potężnym lobbingiem firm produkujących te napoje. One są, to są bardzo bogate firmy, które przeznaczają duże środki na media. Mam nadzieję, że w tej sprawie cały proces decyzyjny będzie przebiegać prawidłowo, że będzie fair, że parlamentarzyści podejmą decyzje dobre dla społeczeństwa, nie będą się kierować żadnymi interesami ekonomicznymi tych firm. Cieszę się, że praktycznie wszystkie partie polityczne poparły tę inicjatywę Partii Republikańskiej. My zebraliśmy wczoraj wszystkie wymagane podpisy i ten projekt zostanie jeszcze w tym tygodniu zgłoszony do laski marszałkowskiej. Jak powiedziałem na wstępie, ja jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o wprowadzanie różnych ograniczeń, ale ten projekt jest naprawdę dobrze skonstruowany. Chodzi o to, żeby energetyki, które powtarzam, mogły bardzo zaszkodzić zdrowiu naszych dzieci, były sprzedawane na takich samych zasadach jak alkohole, to znaczy, żeby osobom nieletnim nie można było ich sprzedawać. Każda osoba, która oczywiście skończy 18 lat i będzie czuła taką potrzebę, żeby je konsumować, będzie miała do tego prawo.
I zobaczymy w takim razie, jak ten projekt odnajdzie się i czy znajdzie większość w Sejmie. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę na antenie Radia Gdańska.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.